Jest 8.30. Gościem Radia Gdańsk jest Krzysztof Sarzała. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry.
Ostatnio dobiegła do nas informacja o skazaniu na 11 lat więzienia dziewczyny, która, dokładnie Wiktorii M., która zadała śmiertelny cios nożem Agacie z Wejherowa. To była w 2015 roku bardzo głośna historia. Sąd uznał za bezsporne to, że Agata chciała swojej śmierci, a koleżanka jej w tej śmierci pomogła i skazał tę dziewczynę. Może to zabrzmi banalnie. Dlaczego 17-latka chce śmierci i sobie ją organizuje? I dlaczego jej koleżanka dokonuje tego zabójstwa?
Może dlatego, że 17-letni człowiek jest niedojrzały emocjonalnie. Ciężko jest mu sobie poradzić ze światem, z tym, co się dzieje w jego życiu. Może dlatego, że dorośli, którzy go otaczają, też nie są aż tak bardzo dojrzali emocjonalnie, że nie są w stanie zapewnić dziecku oparcia, pomocy, towarzyszenia, pokierowania, bo tak się bardzo często niestety dzieje, że to my dorośli nie jesteśmy w stanie zdać egzaminu tej dojrzałości emocjonalnej, w związku z tym nie jesteśmy tą opoką i fundamentem dla dzieci.
A co się takiego z nami porobiło, z nami dorosłymi? No oczywiście my też kiedyś byliśmy dziećmi, młodzieżą, teraz jesteśmy dorośli. Jeśli, i to właśnie z badań pańskiej fundacji wynika, że tych prób samobójczych w Polsce jest tak dużo wśród dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat, że jesteśmy na drugim miejscu w Europie, po Niemczech.
To pewnie pytanie, które socjologom trzeba zadawać albo jakimś etykom. Ja oczywiście myślę sobie, że ten świat jest zupełnie inny niż ten, w którym ja na przykład dojrzewałem jako dziecko. Ja się wychowywałem w swego rodzaju wspólnocie na podwórku. Ja musiałem sam rozwiązywać problemy, radzić sobie, ale to były problemy na miarę lat 60., 70., więc zupełnie inne niż dzisiaj. To był fajny trening takiej wspólnoty, bycia razem, tworzenia pewnej społeczności, a dzisiaj wychowujemy małych egoistów albo małych singli, małych supermenów, którzy sami sobie muszą radzić. Dzieci są wypuszczane w świat z owszem świetnym przygotowaniem teoretycznym, kończą znakomite szkoły, kursy, uczą się różnych umiejętności, ale tego działania we wspólnocie, w zespole już się nie uczą, w związku z tym, gdy zderzą się z rzeczywistością, która nas otacza, mogą mieć poważne problemy. Tylko pamiętajmy, ciągle mówimy o ludziach, którzy nie skończyli jeszcze tego procesu, tego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, także fizycznego. W związku z tym to nie są do końca przygotowani ludzie do takiego życia autonomicznego, dorosłego, samodzielnego. I to niestety jest takim podłożem, na którym czasami, nie aż tak często, ale zdarza się, że któreś z dzieci pęka, nie jest w stanie wytrzymać i znajduje jakieś straszne rozwiązanie, tak jak w tym przypadku, bo nie widzi wyjścia. Choć oczywiście to jest tylko gdybanie, bo ja nie wiem, co się działo w głowie tych dwóch nastolatek, które doprowadziły w końcu.
Ale musiało się dziać coś strasznego dla nich, tak?
Tak. I dużo jest rzeczywiście dzieci przez ostatnie lata w naszym ośrodku, czyli w Centrum Interwencji Kryzysowej, które fundacja prowadzi w Gdańsku i w innych placówkach naszej fundacji. Bardzo często mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy myślą, wyobrażają sobie, fantazjują, a czasami próbują samobójstwa. I takich sytuacji w samym Gdańsku mieliśmy kilkanaście tylko w tym roku i każda z tych sytuacji jest trochę podobna, ale też trochę inna.
A czy byłoby to dużym uproszczeniem, żeby powiedzieć, że za każdym razem winni są rodzice?
Nie. Broń Boże, nie powiedziałbym w ten sposób nigdy. Ja tylko mówię o tym, że byłoby łatwiej i pewnie rzadziej dochodziłoby do takich sytuacji, gdybyśmy my wszyscy dorośli, nie tylko rodzice, bo tu mówię też o nauczycielach, o trenerach, o dorosłych ludziach, którzy otaczają dzieci, żebyśmy byli trochę bardziej dojrzali emocjonalnie sami, a nie tacy zafiksowani na sobie i na swojej karierze i nie radzących sobie też często właśnie w relacjach, rosnąca liczba, nie wiem, rozwodów, kłótni, jakiejś takiej dezorganizacji życia rodzinnego świadczy o tym, że nie radzimy sobie emocjonalnie z takim życiem we dwoje czy w rodzinie. W związku z tym to się przyczynia, choć nie można obarczać tylko i wyłącznie tych dorosłych czy rodziców odpowiedzialnością za rosnącą liczbę samobójstw.
Tu mówimy o dzieciach nastoletnich. że sobie z nimi, sami ze sobą sobie nie radzimy, a w ten sposób także z tymi dziećmi. Ale w ogóle coś jest, że sobie nie radzimy. Jest mnóstwo informacji nagłaśniających przemoc wobec dzieci. Wydawałoby się, że to powinno działać, nie wiem, edukacyjnie, odstraszająco, jakoś tak uświadamiająco. I nie wiem, czy to dlatego, że coraz więcej się o tym informuje, bo ja mam wrażenie, że tego jest coraz więcej. Coraz więcej.
Mam wrażenie, że to napędza to informowanie, takie zjawisko?
Nie wiem, ale nie wiem, czemu nie zatrzymuje. Czemu nie zatrzymuje przemocy? Ubiegły tydzień, tak, czy kilkanaście dni, przypadek dramatyczny skatowanego półrocznego dziecka, bitej i katowanej jego siostry. Okazało się, tak zwany przyjaciel rodziny, tak, przyjaciel matki, przychodził i katował te dzieci. Nikt niczego nie zauważył. Półroczny chłopiec nie żyje.
Ja myślę, że dowiadujemy się o sobie dużo prawd, dochodzi do nas dużo prawd, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy albo nie, o których nie chcieliśmy wiedzieć. To dotyczy nie tylko wychowywania dzieci, traktowania dzieci, takiego przedmiotowego traktowania dzieci, bo to dotyczy różnych innych sytuacji. No odkrywamy, dowiadujemy się, że nasi pobratymcy zabijali ludzi w czasie II wojny światowej albo w innych okolicznościach, że bywamy okrutni, że jesteśmy bezwzględni, że właśnie jesteśmy egoistyczni. Myślę, że w kwestii wychowania dzieci też dopiero teraz dowiadujemy się, co tam się tak naprawdę dzieje w wielu rodzinach. I myślę, że bagatelizowaliśmy przez, no mówię tu teraz o tych ostatnich kilkudziesięciu latach. Wydawało się, że właśnie, że jeżeli będziemy edukować i realizować różne programy, takie edukacyjne czy profilaktyczne, to sytuacja będzie systematycznie się poprawiać, a okazuje się, że nie. Na razie mamy do czynienia z takim ostrym zjazdem w dół. Dowiadujemy
się. To znaczy, że profilaktyka i edukacja to jest to
nie, ja myślę,
porażkę?
Że musimy przez to przejść, że to jest właśnie taki etap, gdzie najpierw musi być ostry zjazd w dół, musimy otrzeźwieć, musimy sięgnąć dna, używając tu trochę innej jakby nomenklatury i być może dopiero od tego dna trzeba się odbić, żeby stopniowo budować przez lata, nie czarujmy się, bo ten proces zmiany, takiej transformacji społecznej, to jest proces, który musi być obliczony na dziesiątki lat, a nie tylko na kilka lat.
No dobrze, ale jeśli ze statystyk wynika, że co piąte dziecko doświadczyło pomocy fizycznej, a pewnie jest tych dzieci
przemocy
więcej.
Fizycznej.
Przemocy, przepraszam, oczywiście nie pomocy, przemocy fizycznej, to już jest dno, czy nie?
Mam nadzieję, że tak, że to już jest dno, kiedy dowiadujemy się o polskich fritlach, którzy gdzieś w zakamarkach swojego domu przetrzymują i katują, gwałcą, że dowiadujemy się o mordowanych dzieciach, o tym, że ktoś potrafi zadusić dziecko, czy zabić jakimś przedmiotem, ale myślę, że tak, że to już jest to dno i że teraz ta nasza mrówcza, pozytywistyczna, długotrwająca praca będzie przynosić efekty, bo to ja nie chcę powiedzieć, że to nie ma sensu, to ma ogromny sens, tylko że mówi, że musimy liczyć się z tym, że to jest praca, która będzie trwała jeszcze wiele lat. Musimy uczyć nauczycieli, żeby byli dojrzałymi, świadomymi tego, jak bardzo wpływają na dzieci swoimi postawami, ludźmi. Musimy uczyć rodziców, którzy, żeby byli odpowiedzialni, żeby wiedzieli, że wychowanie dzieci to jest okres niezwykle okrutnie krótki, że tak naprawdę wpływ na małe dziecko, na nasze dziecko mamy bardzo krótko, że ten wpływ się szybko kończy, bo to dziecko zaczyna żyć samodzielnym życiem nie w wieku 18, 20 czy 30 lat, tylko zaczyna żyć samodzielnym życiem w wieku 10, 11, 12 lat. To już są samodzielne takie, no nie samodzielne, ale już w miarę autonomiczne jednostki. Dlatego, żebyśmy nie tracili tego czasu, kiedy dziecko ma 3-5 lat, jest chłonne jak gąbka. Ale tego musimy cały czas uczyć, powtarzać, musimy edukować, musimy robić programy takie jak Gdańska Akademia Rodzica, którą nasza fundacja realizuje w Gdańsku.
Wiele gdzie rodziców korzysta?
Maleńkości uczymy właśnie wtedy, kiedy dzieci są maleńkie, uczymy rodziców jak rozumieć emocje, jak z dziećmi nazywać emocje i te emocje dziecięce i te emocje rodziców.
Czy wielu korzystają, rodziców korzystają?
Są chętni.
To są rodzice, to są tacy już świadomi, bo znamy takich rodziców, prawda, którzy są tak bardzo świadomi, że aż przejęci tym, że popełniają jakiekolwiek błędy. Sama czasem mam taką świadomość, a z drugiej strony są rodzice, którzy nie mają żadnej świadomości.
Dlatego nie ma jednej drogi do celu. Do tych świadomych, tych chętnych, tych gotowych mamy taki program Małej Akademii Emocji, gdzie rodzice sami chętnie w weekendy, w wolny czas, zawalając być może jakieś inne obowiązki, przychodzą, żeby jeszcze doskonalić swój ten warsztat pracy z dzieckiem, pomocy dziecku, bycia z dzieckiem, ale też inną drogą jest praca z rodzicami, którzy już na przykład matkami, które mając, będąc w ciąży, w ogóle nie liczą się z dzieckiem, piją, palą i zachowują się absolutnie nieracjonalnie. W związku z tym z takimi matkami, z takimi rodzicami musimy pracować zupełnie inaczej. Nasza fundacja realizuje różne programy i do tych w cudzysłowie dobrych i do tych zaniechających rodziców.
Pan mówi o edukacji, a mnie się wydaje, że ważnym elementem jest też jakby działania takie instytucjonalne. Wtedy, kiedy dzieje się źle. Tak? Wtedy, kiedy trzeba pomóc.
Ja mówię o edukacji, ale proszę pamiętać, że w Gdańsku prowadzimy ośrodek interwencji kryzysowej. W związku z tym my nie tylko edukujemy, ale jesteśmy ośrodkiem, który przez całą dobę jest w stanie podejmować czasami twarde działania.
Dobrze, ale czy pana zdanie w Polsce globalnie jest jakby zapewniona pomoc taka instytucjonalna dzieciom, ofiarom przemocy, kobietom z tymi dziećmi, które są często ofiarą przemocy, może także mężczyznom? Czy to jest na takim poziomie, który jest, nie chcę powiedzieć zadowalający, bo to nie w tych kategoriach?
W dużych miastach tak, w małych miastach nie. W dużych miastach, tych bogatych miastach, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań i tak dalej, tak. Są ośrodki różne. I interwencji kryzysowe, i ośrodki pomocy, wsparcia rodziny i tak dalej, więc bodaj tylko ludzie korzystali z tej pomocy. To tak, ale oczywiście gro Polski to nie jest Polska dużych miast, tylko to jest Polska tych mniejszych, tak? Tych zaniedbanych, gdzie osiągnięciem jest to, że chodnik leży obok asfaltu i rowerzyści nie są zabijani przez kierowców. W związku z tym tam ośrodki takie, o których teraz mówimy, są rzadkością. Ja się
ale
bardzo cieszę,
tak,
że na Pomorzu...
Że chodnik jest ważniejszy niż człowiek?
Tak, myślę, że tak. I też się nie dziwię, bo najpierw trzeba mieć czysto, trzeba mieć dostęp do wodociągów, trzeba mieć dostęp do różnych dóbr komunalnych. Nie, no najpierw trzeba jeść, żyć w czystości, mieć czyste wychodki, przepraszam za określenie. Nie mam wątpliwości. Ale oczywiście w następnej kolejności trzeba podjąć inne działania. Pomorskie nie jest złym województwem. W Starogardzie tworzy się pierwszy w Polsce ośrodek Centrum Pomocy Dzieciom, który jest wzorowany na zachodni.
I się otwieracie go niedługo, prawda?
Tak,
1 września.
Jesteśmy w przededniu. 1 września otwieramy taki ośrodek, którego jeszcze nigdzie nie ma. Dopiero następny powstanie w Warszawie. Proszę zwrócić uwagę. To jest coś takiego, co na świecie nosi nazwę Child Advocacy Center i będziemy adwokatami dziecka, ale w takim rozumieniu miękkim. To znaczy będziemy pomagać wtedy, kiedy dziecko pada ofiarą przestępstwa na różnych etapach. Od diagnozy i szybkiej, skutecznej interwencji, aż po takie działania osłonowe. Nie mówię tu o terapii, bo terapia to gdzieś tam na końcu, ale takie działania osłonowe, gdzie będziemy towarzyszyć przy przejazdnych przesłuchaniach, gdzie będziemy dbać o to, żeby to dziecko dalej nie ulegało wtórnej wiktymizacji, żeby rodzice ci niekrzywdzący byli właśnie wzmacniani, a potem, żeby to dziecko miało jak najwięcej możliwości, żeby w taki jak najbardziej skuteczny sposób wyjść z traumy spowodowanej przemocą, gwałtem,
napaść. Ale jak dzieci do was będą trafiać?
Bardzo liczymy na bardzo ścisłą współpracę z sądami, prokuraturą i policją, bo to jest właśnie ten ośrodek, który jest umiejscowiony gdzieś pomiędzy takimi instytucjami.
Czyli wtedy, kiedy sąd podejmie decyzję, że dziecko trzeba z jakichś powodów odebrać rodzicom.
Kiedy sąd w ogóle podejmie jakiekolwiek działania, będziemy mieli możliwość współpracy już na poziomie, na takim etapie, kiedy dopiero sąd zbiera informacje. Jesteśmy po rozmowach z sądem rejonowym, z sądem okręgowym i z innymi instytucjami i oni są gotowi do współpracy i to jest dobra dla nas wiadomość. To nie jest projekt, który sobie wymyśliliśmy i który nie jest osadzony w takim sieciowaniu z innymi instytucjami.
Dzisiaj takich ośrodków nie ma. Kto dzisiaj spełnia taką rolę i w jakim
zakresie?
Pracownik
socjalny. Dzisiaj wszystko wrzuca się pracownikowi socjalnemu, o czym mówiliśmy. Ja mówiłem wielokrotnie. Podziwiam, współczuję, a czasami jestem wściekły na pracowników socjalnych, bo wiem, jaką wielką robotę muszą wykonywać, ale też wiem, że nie są przygotowywani do tego w taki właściwy sposób. Oni są też tymi niedojrzałymi emocjonalnie.
No, często też w obiegu tym medialnym są właśnie takie informacje, że jakaś rodzina była pod opieką pracownika socjalnego, ale, no właśnie, albo go nie było, nie wiedział, nie zauważył i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście jest wiele powodów tego, o czym pani mówi. Myślę, że jednym, nie jedynym, ale dla mnie ważnym, właśnie takim bardziej, powiedzmy, psychologicznym jest to, że oni nie chcą sprostać tym zadaniom, które im się wrzuca, bo pracownik socjalny zajmuje się wszystkim. Od bezdomności, przez uchodźców, po ofiary przemocy, uzależnień i tak dalej, i tak dalej. Ale oni nie są gotowi emocjonalnie sprostaniu tym wszystkim wyzwaniom. W związku z tym, co robi człowiek, który nie ma gotowości? Zamyka się, nie dopuszcza, odwraca się, szuka gdzie indziej, chce wysłać tego klienta gdzie indziej i najchętniej oddałby. Dlatego my w takich ośrodkach, jakim ja prowadzę, czy w takich fundacjach, często jesteśmy w trudnej sytuacji, że pracownik wysyła klienta i oczekujesz, że my dokonamy przemiany jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, której my nie mamy. I nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że tylko nasza ścisła współpraca, kiedy razem siedzimy przy stole, razem się zastanawiamy, razem ponosimy porażki, pewnie po wielokroć, żeby na końcu odnieść zwycięstwo w jakimś działaniu. I że to nie będzie szybkie, krótkie działanie, że to wymaga czasu, wysiłku. To do tego i pracownicy socjalni niestety nie są przygotowani. Tak samo zresztą jak nauczyciele, którzy czasami zachowują się jak małe dzieci. Ja byłem wstrząśnięty niedawno, jak w jednej z sopockich szkół nauczyciel, który został oskarżony, że dziecko, rodzice oskarżali nauczyciela, że zachowuje się w jakiś sposób, nie wiem, prowokacyjny seksualnie, który nie zgadzał się z tym i ja wcale nie jestem przekonany, że on rzeczywiście jakoś tam krzywdził seksualnie to dziecko, ale on zachowywał się jak małe dziecko samo skrzywdzone. On mówił, to dziecko się na mnie skarży, chrońcie mnie, jestem w ogóle przerażony, dlaczego ktoś zarzuca mi coś takiego. Ja miałem wrażenie, że dziecko 12-letnie jest bardziej dojrzałe niż nauczyciel, z którym rozmawiam. I to jest przerażające, bo jednak oczekujmy, żeby nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, sędziowie, prokuratorzy i tak dalej, żeby oni byli jednak tymi stabilnymi, statecznymi, dobrze przygotowanymi i właśnie stabilnymi, przewidywalnymi dorosłymi.
Czyli nie spodziewałam się, że nasza rozmowa będzie miała jakiś optymistyczny finał, ale trochę przeraża mnie ta wizja dorosłych, którą pan tu pokazuje.
A to pewnie kompletnie jakoś niedojrzałych, źle to przedstawiłem.
Nie, ale to jest zatrważające, tak? Bo to właściwie kto ma zatrzymać przemoc? Kto ma dzieciom pomóc, jeśli wszyscy wkoło jesteśmy niedojrzali?
No cóż, no to zróbmy coś takiego, żeby jednak uświadomić sobie, jesteśmy dorosłymi, nikt jak tylko my, nikt poza nami tego nie zrobi, nie ma się co oglądać przez lewe ramię i szukać jakiegoś innego specjalistę. To my musimy wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc dzieciom. To my musimy być tą opoką, tym fundamentem dla dziecka. My, rodzice, mama, tata, nauczyciel, trener, ksiądz i tak dalej. Jeżeli będziemy unikać tej odpowiedzialności, to rzeczywiście to jest pesymistyczne, ale ja widzę wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy mają tego świadomość. Wiadomo, w mediach, w Radiu Gdańsk skupiamy się na tym, co jest widoczne, co wypływa gdzieś na powierzchnię. Zaczęła pani od pytania o śmierć dziewczynki w parku w Brzeźnie. Dlatego w tym kierunku poszła nasza rozmowa, ale ja mógłbym powiedzieć o fantastycznych projektach, które realizują i dorośli dla swoich dzieci, i dzieci dla innych dzieci. Także takich przykładów też jest bardzo dużo.
A ten wasz ośrodek w Starogardzie Gdańskim to nie przypadkowo w Starogardzie, a nie na przykład w dużym mieście?
Nie przypadkowo, dlatego że właśnie chcieliśmy zrobić coś poza dużym miastem właśnie po to, żeby iść tam w ten teren, który nie zawsze jest dobrze zaopatrzony. A po drugie, Starogard już od wielu lat jest pionierem, moim zdaniem, jeśli chodzi o takie działania prospołeczne, bo Starogard, nie musząc, od lat finansuje mniejsze projekty, które realizowaliśmy. Bardzo dobrze nam się współpracuje z władzami samorządowymi w Starogardzie, w związku z tym pomyśleliśmy sobie, gdzie jak nie tam coś takiego zrobić. Przez lata to my byliśmy biorącymi pomoc finansową z miasta, to teraz postanowiliśmy dać coś od siebie i naprawdę dzięki międzynarodowym organizacjom, z którymi współpracujemy, wkładamy setki tysięcy złotych teraz w tworzenie nowego ośrodka. Mam nadzieję, że to nie będą stracone pieniądze.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej był Krzysztof Sarzała. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, rozmawiała Agnieszka Michajłow.